4 rozdział od wersetu 12 do 20. Proszę was, bracia, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. I chociaż stan mój cielesny wystawił was na próbę, to jednak nie wzgardziliście mną, ani nie plunęliście na mnie, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Cóż się wtedy stało z tą waszą szczęśliwością? Albowiem daję się wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy stałem się nieprzyjacielem waszym, dlatego że wam prawdę mówię? Gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą sprawę, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi, w rozterce. Tylko przypomnę, dlaczego Paweł jest w rozterce, jeśli chodzi o Galacjan. Bo to jest list do Galacjan. Dlaczego jest oni w rozterce? I tylko przypomnę kontekst tego listu. Paweł przybył do miast galackich, głosił Ewangelię i poganie, którzy tam mieszkali, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, odrzucili swoje pogańskie bóstwa i zaczęli służyć, czy wierzyć w jedynego, prawdziwego, żywego Boga, tego judeo-chrześcijańskiego. Ale po jakimś czasie przyszli ludzie do tych miast, ludzie, którzy byli pochodzenia żydowskiego, a którzy nie do końca rozumieli Ewangelię. I ci ludzie zaczęli mówić, że oczywiście dobrze jest, jeżeli, prawda, poganie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, ale sama wiara w Pana Jezusa Chrystusa do zbawienia jest niewystarczająca. Zaczęli mówić, że to, żeby człowiek był w pełni chrześcijaninem, to oprócz wiary w Pana Jezusa, to człowiek musi spełniać określone przykazania. Przykazania prawa mojżeszowego, przykazania zakonu, czy też dekalogu. Jeżeli człowiek spełnia te przykazania, prawda, to wtedy jest w pełni chrześcijaninem i zapracuje, czy może być, mieć właściwą relację z Bogiem. Paweł stanowczo się przeciwstawił takiemu myśleniu. Powiedział, nie, to jest fałszywa Ewangelia. Sama wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do tego, by być usprawiedliwionym przed Bogiem, by być zbawionym. I tutaj Paweł w tym naszym fragmencie przypomina, że wraca do przeszłości, prawda? I przypomina te momenty, kiedy on pierwszy raz pojawił się w tych miastach galackich i zwiastował im Ewangelię. Ale do tego wrócimy za chwilę. Czy masz człowieka, który ma lub miał wpływ na twoje życie? Tak zwany, czy masz jakiś autorytet? No niewątpliwie, no każdy z nas miał, ma lub będzie miał jakiś autorytet, prawda? Jest to człowiek, którego obdarzamy szacunkiem, za którym no w pewnym sensie podążamy. Jego myślenie kształtuje nasze myślenie, jego postawa kształtuje naszą postawę. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest to nasz taki ojciec. No nie wiadomo, że nie fizyczny, ale taki ojciec, który kształtuje naszą postawę, kształtuje nas. Podobnie jest w kwestiach duchowych. Są nasi duchowi ojcowie. Ludzie, którzy na przykład zwiastowali nam Ewangelię i przez których my uwierzyliśmy w Boga. I taki człowiek z automatu czy automatycznie staje się pewnego rodzaju nas autorytetem, ponieważ on wie więcej niż my, ponieważ on zwiastował nam Ewangelię, więc i my ją uwierzyliśmy, my w nią uwierzyliśmy, ją przyjęliśmy, więc wierzymy, że ta osoba mówi prawdę. I każdy z nas ma pewnie jakiś sentyment do takiej osoby, która nam zwiastowała Ewangelię. Jeśli o mnie chodzi, to też miałem taką osobę i ona była dla mnie wielkim autorytetem. Ale już nie jest. Ponieważ w życiu tej osoby wiele się zmieniło i to są w sprawach duchowych zmiany na gorsze. W związku z tym, no ta osoba już dalej nie może być dla mnie autorytetem. Ale niemniej jednak, to jak myślę o tej osobie, to ciągle jest jakaś nuta sentymentu w mojej głowie, prawda? Takie miłe, ciepłe uczucie w związku z tą osobą. ale ta osoba już dłużej w sprawach wiary dla niej nie może być autorytetem. I podobnie jest z Galatami, z Galacjanami w tej sytuacji. Paweł był dla nich autorytetem, był osobą, która przyniosła im Ewangelię, oni uwierzyli w Boga poprzez zwiastowanie Pawła, ale coś się zmieniło u Galacjan. Prawda? Paweł już nie jest dłużej tym autorytetem, nie ma takiego samego poważania, nie ma takiej samej pozycji, coś się zmieniło. A może pytanie, może Galaci się zmienili? Może Paweł się zmienił na gorsze, w związku z tym musi być odrzucony. No to, prawda, to są takie pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Jeśli się ktoś zmienił, to dlaczego? Z jakiego powodu? Paweł przypomina Galatom, jak było na początku pomiędzy nim a nimi. Z powodu choroby Paweł musiał zatrzymać się w miastach galackich. Można z tego wywnioskować, że nie planował wcześniej, żeby być w tych miastach, ale zmuszony chorobą zatrzymał się tam. Nie wiemy, jaka to choroba. Pismo Święte o tym milczy. Niemniej jednak musiała to być choroba poważna, ponieważ Paweł zdecydował się odłożyć swoje plany i zatrzymać się w miastach galackich, czy w Galacji. Ale z drugiej strony nie była to choroba na tyle poważna, że spowodowała, że Paweł nie mógł głosić Ewangelii, że musiał siedzieć bezczynnie, więc nie była na tyle ciężka, by uniemożliwić mu głoszenie słowa, ale była na tyle poważna, że zmusiła go do zmiany planów. I Ewangelia, jak czytamy, musiała zrobić na nich, na Galatach, ogromne wrażenie, ponieważ Paweł mówi, że przyjęli go jak anioła Bożego, jak Jezusa Chrystusa. Jest to zadziwiające, można powiedzieć, ze względu na to, że w tamtym czasie, w tamtej kulturze osoba chora oznaczała brak Bożego błogosławieństwa, brak Bożej przychylności, wręcz przekleństwo Boga czy też bóstwa. Więc jeśli chory człowiek przyszedłby do ludzi zdrowych i mówił im o Bogu, wzywał do wiary w Boga, to jego choroba mówiłaby zupełnie coś przeciwnego. Na starcie ten człowiek już jest dyskwalifikowany, ponieważ choroba oznacza, że on jest, że nie ma Bożej przychylności, że jest pod Bożym przekleństwem, można powiedzieć. Zatem musi wzywać do fałszywego Boga jakiegoś. Niedawno widziałem taką reklamę warsztatu blacharskiego na samochodzie. Fajny pomysł. Prawda? Reklama dobrze wyglądała, była ciekawa, tylko był jeden problem, który dyskredytował tą reklamę. To był ten samochód. Bo w samochodzie, który reklamowałby warsztat blacharski, oczekiwalibyśmy, żeby był doskonały. W sensie lakieru, w sensie blacharki, żeby tam nie było ani miejsca, ani kropki rdzy, prawda? A ten samochód był cały pordzewiały. Więc pordzewiały samochód reklamuje warsztat blacharski. Jaki ten warsztat jest, tak? Jakby człowiek, który miał bardzo popsute zęby, reklamował pastę do zębów. To już wiemy, że dziękujemy za tą pastę, wolimy inno, żeby mieć białe zęby, prawda? Więc tak samo tutaj człowiek chory od razu jest dyskwalifikowany, prawda? Jeżeli mówi, wzywa do wiary w jakiegoś Boga, bo widać, że nie ma przychylności Boga. Ale Ewangelia musiała zrobić na nich ogromne wrażenie pomimo choroby Pawła. I wiemy, że nie stało się to dzięki temu, że Paweł był takim mądrym człowiekiem. Nie stało się dlatego, że Paweł potrafił wspaniale mówić, był elokwentny. Wiemy, że Galacjanie przyjęli Ewangelię, przyjęli Pawła za sprawą Ducha Świętego. Podobnie jak w Koryncie. W zwiastowaniu Pawła objawia się duch i moc. Wiemy, że Galacjanie nawrócili się, odrzucili pogaństwo i poszli za Chrystusem. Poprzez to nastawienie Pawła, czy Galatów do Pawła, zmieniło się. Nie był tylko człowiekiem przyjezdnym, obcym, który głosi im jakiegoś obcego Boga, w dodatku chorym człowiekiem. Paweł stał się posłańcem od Boga, aniołem Bożym, ponieważ anioł to inaczej posłaniec. Galacjanie wierzyli, że to sam Bóg posłał Pawła do nich i to sam Bóg przemawiał ustami Pawła do Galatów. Paweł mówi jeszcze coś więcej, że przyjęli go jak Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Paweł nie był Chrystusem i nigdy nie pretendował do tego, żeby być Chrystusem. Ale Paweł był apostołem Jezusa Chrystusa. Może być ambasadorem. Ponieważ przyjęli Jezusa Chrystusa, więc traktowali jego ambasadora, apostoła, z takim samym szacunkiem i oddaniem, jakby to był sam Jezus Chrystus. Ponieważ taka była kultura. W tamtym czasie, w starożytnej Grecji, no może troszeczkę wcześniej, w starożytnej Grecji, poseł, człowiek, który był posłany przez króla z jakąś wiadomością, nie przychodził w swoim własnym autorytecie, ale przychodził w autorytecie tego, kto go posłał. Reprezentował swojego, może być, króla, władcę. Więc jeśli ktoś zrobił coś temu posłowi, to tak jakby zrobił coś temu, który go posłał, królowi. Można podać przykład. Apostoł Paweł, zanim jeszcze się nawrócił, jeszcze kiedy był Żydem, prześladował Kościół, prześladował poszczególnych wierzących, ale kiedy Jezus stanął na drodze do Damaszku i objawił mu się, to powiedział: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. A wiemy, że Paweł osobiście Jezusa nie prześladował, prześladował Kościół. Ale ponieważ Kościół reprezentuje Chrystusa, jest Jego ciałem, to widzimy, że Paweł prześladując Kościół, prześladował Jezusa. Więc to, jak przyjęli Pawła, pokazuje nam, jak Jezus został przyjęty. Pokazuje nam, w jaki sposób została przyjęta Ewangelia przez Galacjan. Paweł został przyjęty jak apostoł Jezusa Chrystusa. I Galacjanie traktowali Pawła jako człowieka, który mówi prawdę, który zwiastuje Chrystusa. I to były słowa potwierdzone ich doświadczeniem nawrócenia. Paweł został obdarzony przez Galacjan autorytetem do tego stopnia, że gdyby powiedział: wyłupcie sobie oczy dla mnie, to oni byliby gotowi stanąć i to zrobić. Ponieważ wiedzieli, że Paweł jest apostołem Jezusa Chrystusa, jest tym, który głosi Słowo Boże, jest tym, który głosi prawdę. I jeżeli on mówi, że konieczne jest wyłupić sobie oczy i dać mu, to znaczy, że jest to prawda, że to jest konieczne. My musimy to zrobić. Oczywiście wiemy, że Paweł żadnego takiego żądania nie wystosował. Ale to pokazuje, że Galacjanie wiedzieli, mieli pewność i zaufanie, że Paweł głosi prawdę. Więc takie żądanie Pawła spotkałoby się z pozytywną odpowiedzią, ponieważ Galacjanie podchodzili do osoby Pawła z najwyższą powagą i zaufaniem jako do apostoła, ambasadora Jezusa Chrystusa, w którego właśnie uwierzyli, któremu zaufali i u stóp którego złożyli swoje życie. Ale jak to się często mówi, wszystko co dobre ma swój koniec, wszystko co dobre się kończy. Oczywiście to wyrażenie nie ma zastosowania do Boga, ponieważ Bóg jest dobry. Jego dobroć jest nieskończona, Jego łaska i dobroć trwają na wieki, prawda? Bóg jest dobry i to się nie kończy. Ale taka sytuacja, gdzie apostoł Paweł był traktowany jak Jezus Chrystus, nie trwała wiecznie w tych miastach galackich. Nastąpiła zmiana. I apostoł Paweł zadaje Galatom pytanie, czy stał się ich wrogiem poprzez to, że mówi im prawdę. Wydawałoby się z tych słów, że Galacjanie zaczęli traktować Pawła jako wroga. A wroga się nienawidzi, wroga się zwalcza, prawda? Czy teraz Paweł stał się osobą, którą Galacjanie zaczęli zwalczać? Raczej nie. Znaczy zdecydowanie nie. Po tym, co pisze Paweł, czy napisał w tym liście, to nie widzimy, żeby Galacjanie w jakiś sposób go zwalczali. I z Greka, czy też ten język, którym został napisany ten list, prawdopodobnie wskazuje, że nie o to tutaj chodzi. Raczej chodzi o zmianę postrzegania nastawienia Pawła. Galaci zaczęli uważać, że Paweł ma złe zamiary, czy wrogie zamiary względem nich. Uważali, że Paweł stał się ich wrogiem. Prawda? Że ma złe zamiary, że Paweł ma złe zamiary. Oni nie mieli złych zamiarów względem Pawła. Paweł ma złe zamiary, wrogie zamiary względem nich. Więc jakbyśmy podeszli do osoby, która, którą szanujemy, którą poważamy, z której zdaniem liczymy się, a która nagle okazałaby się być nam wroga. Jaka byłaby nasza reakcja? Prawdopodobnie szybko byśmy zrobili krok w tył, prawda? Byśmy się wycofali, byśmy się zdystansowali do tej osoby. Cokolwiek by ta osoba nie zrobiła, będzie to postrzegane jako atak na nas. Będziemy oczekiwać najgorszego ze strony tej osoby. Sami nie musimy być wrogo nastawieni. Sami nie musimy być nastawieni właśnie w sposób negatywny, ale będziemy uważni, będziemy przyglądać się tej osobie, ponieważ wiemy, jakie ma zamiary. Nic dobrego dla nas z tego nie będzie, więc albo kończymy relację, zrywamy więź, albo jeśli jest to niemożliwe, robimy krok w tył, dystansujemy się. Oczywiście w tym, co mówi Paweł, prawda, czy stał się wrogiem, czy stałem się wrogiem waszym poprzez to, że mówię wam prawdę, to można wyczuć pewną nutę ironii, tak? No bo jak można stać się czyimś wrogiem, jeśli się mówi komuś prawdę? Jak można być czyimś wrogiem, jeśli się mówi słowa, które darzą życiem? Jak można mówić o złych zamiarach, jeśli Galacjanie zostali przez Boga usynowieni, a stało się dzięki zwiastowaniu Ewangelii? Czy znacie jakiegoś wroga, który by życzył wam jak najlepiej? Prawda? Który życzyłby wam, aby wam przydarzyło się jak najlepiej, abyście, prawda, opływali, żebyście mieli sukces. Ja takiego wroga nie znam. Diabeł jest wrogiem wierzących. Szatan chce, czy właśnie można sobie zadać pytanie, czy szatan chce, aby nasza relacja z Bogiem była głębsza? Czy szatan chce, aby nasze życie było pełne uświęcenia dla Boga, oddania dla Boga? Czy szatan, który chce naszej zguby, wzywa nas do gorącej miłości do Jezusa Chrystusa? Oczywiście, że nie. Szatan, nasz wróg, chce naszego upadku, chce naszego potknięcia, chce naszej krzywdy i szkody. On chce, żebyśmy oddalili się jak najbardziej od Boga, od Chrystusa. Chce, abyśmy polegali na sobie samych, a nie na Chrystusie. Szatan chce, abyśmy my byli bogami sami dla siebie. Tak jak w ogrodzie Eden powiedział do Ewy, kiedy ją kusił, żeby zjadła owoc. I stanieli się tacy jak Bóg, znający dobro i zło. Szatan chce tego dla nas. On chce naszej zguby. Więc osoba, która mówi prawdę, a która nie ma w tym własnego interesu, jest naszym przyjacielem. Nie wiem. Pracowaliśmy, więc różne sytuacje z prac mamy, doświadczenia. Więc jak czasami jest konkurencja. Ktoś nam życzy źle, prawda? Załóżmy, że jesteś nowy w pracy. Wchodzisz na miejsce, w które miał wejść ktoś inny. Już obecny pracownik. No i robisz coś źle. Jest osoba, która tobie życzy źle, prawda? To co ci powie? No powie ci, słuchaj, dobrze robisz, rób tak dalej, prawda? Wie, że robisz źle, ale ci powie, słuchaj, rób tak dalej, bo robisz dobrze, naprawdę robisz dobrze, ponieważ licz na to, że jak szef się dowie, prawda, jak ty robisz, to cię od razu zwolni. Więc to jest nasz wróg, który chce źle dla nas. Paweł, kiedy przybył do Galatów i zastawał im Ewangelię, to w ten sposób szukał ich dobra. Ponieważ głosił im zbawienie, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Mówił o przebaczeniu grzechów, o pojednaniu z Bogiem przez krew krzyża Jezusa. Jeżeli tak postępuje wróg, to ja chcę mieć takich wrogów. Jeżeli jest wróg, który szuka mojego dobra, to ja chcę mieć takiego wroga. Wiemy, że Paweł szukał ich dobra. Nie można mu zarzucić, że jego zamiary były wrogie. Dlatego w tym pytaniu jest taka nuta mocna, nuta ironii. Jak mogę być wrogiem waszym, skoro szukam waszego dobra? Jak mogę być wrogiem waszym, skoro przyszedłem ze zwiastowaniem wam Ewangelii, przez którą jest życie wieczne? to nie mogę być wrogiem waszym. Paweł mówi do nich: dzieci moje, prawda? Gdzieś jest taki ojciec, który, gdy go dziecko prosi o chleb, da mu kamień? No nie ma takiego ojca. Znaczy, no wiemy, że się zdarzają, prawda, tacy ojcowie, ale generalnie to wiemy, że rodzice są dla swoich dzieci jak najlepiej, więc on jest takim rodzicem dla Galatów. On chce dla nich jak najlepiej. W jego działaniu nie ma krzty złych zamiarów. Jego działania są, czy motywy, zamiary są krystalicznie czyste. Są przejrzyste, klarowne. Tam nie ma nic złego. I Paweł pokazuje powód tej zmiany. Dlaczego Galacjanie traktują, czy uważają, że Paweł ma niecne zamiary wobec nich? Dla Pawła powód jest oczywisty. Odpowiedzialne za taki stan rzeczy są osoby, które wypaczyły Ewangelię, które mówią, że aby być w pełni chrześcijaninem, należy przestrzegać przykazań prawa mojżeszowego. Te osoby gorliwie zabiegają o uznanie Galatów, robią wszystko, by stać się dla nich autorytetem. Ich zamiary nie są czyste, nie są dobre, w przeciwieństwie do zamiarów Pawła, którego motywacje były czyste i dobre. A dlaczego ich zamiary nie są dobre? Paweł mówi, ponieważ oni chcą ich odłączyć, chcą odłączyć Galatów. Od kogo odłączyć? No najpierw od Pawła. Prezentując inną Ewangelię, chcą odłączyć ludzi od Pawła, ponieważ Paweł stoi na straży prawdziwej i zdrowej Ewangelii. Co trzeba zrobić, aby bez przeszkód móc zgłosić naszą Ewangelię? Trzeba pozbyć się strażnika, osoby, która stoi na straży, która pilnuje, żeby właściwa, zdrowa Ewangelia mogła być głoszona. Trzeba wyeliminować Pawła z gry, prawda? A nie można tego zrobić bezpośrednio przez powiedzenie: słuchajcie, Paweł ma złe zamiary. Znaczy, Paweł nie głosi wam prawdy. Nie można tego zrobić w bezpośredni sposób, ponieważ oni przyjęli Pawła jako anioła Bożego, jak Jezusa Chrystusa. I wiedzą, że apostoł Paweł mówi im prawdę. Jest to potwierdzone ich doświadczeniem nawrócenia. Więc jedyny sposób, jaki można zdyskredytować Pawła, to wskazać na to, że Paweł ma złe zamiary względem nich. I w ten sposób chcą ich odłączyć od Chrystusa. Te zamiary nie są dobre, dlatego że odłączenie od Pawła jest odłączeniem też od asystentów Pawła, od ludzi, od współpracowników Pawła. Oni chcą odłączyć Galatów od tego wszystkiego, co Paweł reprezentuje. Więc jest to odłączenie od Bożej łaski, od dziedzictwa oraz przywilejów, jakie wierzący mają w Chrystusie. Jest to odłączenie od Ewangelii i jej bogactw. Ich celem, tych ludzi, którzy mówili źle o Pawle, było to, aby oni byli nauczycielami Galatów, a nie Paweł. Oni chcieli, aby Galacjanie przyjmowali instrukcje od nich, a nie od Pawła. Oni chcą, aby Galacjanie przestrzegali prawa, którego tamci ludzie przestrzegają. Ci ludzie chcą, aby jak wcześniej Galacjanie byli przywiązani do Pawła, tak chcą, żeby teraz Galacjanie byli przywiązani do nich i do tego, co oni głoszą. Jeżeli ktoś zamyka ludzi przed Ewangelią, czy Ewangelię przed ludźmi, zamyka życie wieczne przed ludźmi, to na pewno nie robi dobrej pracy. Nie ma dobrych motywacji, zamiarów. Jeśli ktoś nie chce dla nas dobrze, ale chce źle, to musimy powiedzieć, że nie ma dobrych zamiarów. Pan Jezus powiedział pewne słowa do ludzi, którzy sami nie wchodzili do Królestwa Bożego i zabraniali innym wchodzić. W Ewangelii Mateusza czytamy tak: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Takich ludzi Jezus ostrzega, mówiąc: biada wam. Jeżeli ktoś próbuje nas oddzielić od Ewangelii i jej Boga, od życia wiecznego, od pojednania z Bogiem, przebaczenia grzechów, od dziedzictwa wiecznego, które jest zachowane dla nas w niebie, to definitywnie działa na naszą niekorzyść, bo definitywnie ma złe zamiary. Paweł mówi otwarcie Galacjanom, że ci ludzie gorliwie zabiegają o nich, ale nie zabiegają ze złych, ale zabiegają ze złych pobudek. Chcą ich odłączyć od Ewangelii. Chcą, aby później to Galacjanie zabiegali o tych fałszywych nauczycieli. I kilka myśli zastosowania. Jak możemy to zastosować do naszego życia? Możemy po pierwsze zadać sobie bardzo istotne pytanie. Jak zweryfikować, czy ktoś ma dobre zamiary względem nas? Jak zweryfikować, jak sprawdzić, czy ktoś ma dobre zamiary względem nas? Bo wiemy, że jest wiele wilków w owczej skórze dookoła nas, prawda? I my musimy weryfikować, my musimy sprawdzać, czy ludzie, którzy do nas przychodzą i mienią się być nauczycielami czy chrześcijanami, czy to czasem nie są wilki w owczej skórze. Więc Paweł daje nam pewną wskazówkę. Patrząc na Pawła, widzimy, że Paweł nie szukał własnej chwały, nie szukał własnej korzyści, ale robił wszystko, aby Jezus Chrystus był wywyższony. Paweł był apostołem, był ambasadorem Chrystusa, ale on nie przyszedł reprezentować siebie, on nie przyszedł głosić siebie, ale wszystko robił po to, żeby Jezus Chrystus był wywyższony. Swoim życiem pokazywał krzyż Chrystusa. To, co nauczał w słowie, pokazywał swoim życiem. Więc nie było różnicy pomiędzy tym, co głosi, a jak żyje. Zwiastując pełną Ewangelię, wzywając do polegania wyłącznie na Chrystusie, Paweł szukał dobra Galatów. Paweł mówił prawdę. Mogła ona się wydawać głupstwem dla ludzi, którzy byli wokoło, głupstwem dla Greków, a zgorszeniem dla Żydów, ale była to Ewangelia, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Inni szukają własnej chwały. Inni dążą do tego, aby byli tymi, o których się zabiega. Chrystus nie jest centrum ich życia. Nie mówią o Chrystusie, nie wskazują w żaden sposób na Chrystusa, ale wskazują na siebie. Wskazują, ich oczy są zwrócone wyłącznie na siebie. Mówią, nie Chrystus, ale to, co ja wam mówię, to jest prawda. To przyjmijcie to, prawda? Więc tutaj możemy zweryfikować, patrząc na postawę, patrząc na owoce, czy ktoś wskazuje na Chrystusa, czy ktoś wskazuje na siebie samego. Drugie pytanie, też bardzo istotne. Jak zweryfikować, czy ktoś naucza dobrze? Tak, bo też różne, prawda, są różne kościoły chrześcijańskie, tak to można powiedzieć. W jednym kościele mówią to, w drugim mówią to, a w trzecim kościele jeszcze mówią inaczej. I weź tu się połap. Tak więc jak zweryfikować, jak sprawdzić, czy ktoś dobrze naucza? Oczywiście jest pewien punkt odniesienia, jest pewien wzorzec, do którego możemy się odnieść. I to jest Pismo Święte. Patrząc na Pismo Święte, czy sprawdzając rzeczy, czy są zgodne z Pismem Świętym, możemy weryfikować, czy nauka, jaką słyszymy, jest prawdziwa, czy nie. I do tego wzywa nas Pan Jezus Chrystus. Do tego wzywają nas apostołowie, żeby sprawdzać rzeczy. Jest Słowo Boże, jest Pismo Święte. Jeżeli jakiś nauczyciel nie mówi tego, co jest zgodne ze Słowem Bożym, to znaczy, że mówi nieprawdę. Ewangelia jest prosta. I każdy człowiek może ją zrozumieć i przyjąć do własnego życia. Człowiek nie musi być wykształcony, mieć jakiś doktorat czy tytuł profesora jakiegoś przedmiotu, żeby móc zrozumieć Ewangelię, ponieważ Ewangelia jest prosta. To jest Słowo Boże, ale Bóg posługiwał się ludźmi, w tym przypadku rybakami też. Różnymi rodzajami ludzi, ale więc jest to proste. I to oczywiście w Piśmie Świętym są trudne rzeczy, niewątpliwie, ale Ewangelia, to co nam do życia wiecznego potrzebne, jest tak prosta, że każdy człowiek może ją zrozumieć. Czasami polegamy na tym, co atrakcyjne, co nam się dobrze w uszy wpada. Czasami polegamy na tym, co jest radykalne, prawda? Bo my też chcemy być radykalni dla Boga. Ale istotą jest, aby to, co słyszymy, było zgodne z Bożym Słowem. Ten, który dobrze naucza, zawsze w nauczaniu będzie szukał Bożej chwały. Będzie to robił na Bożą chwałę, będzie głosił całą prawdę Bożą. Ten, co źle naucza, będzie sprawiał wrażenie pobożności i będzie szukał usprawiedliwienia we wszystkim innym, byle nie w Chrystusie Jezusie. Dobry nauczyciel trzyma się słowa, mówi to, co mówi, co Pismo Święte mówi. Jeżeli o czymś Pismo Święte nie mówi, to milczy. I ostatnia rzecz, jest pewien mechanizm, którego musimy być świadomi. Jeśli chcemy kogoś odłączyć, to najpierw trzeba się pozbyć autorytetu. Może to być osoba, albo w przypadku chrześcijan Pismo Święte, czy też Biblia. Więc w jakiś sposób musimy je zdyskredytować. Zniechęcić do czytania, zniechęcić do słuchania. Jeśli się to nam uda, wtedy ludzie obdarzają autorytetem nas, zabiegają o nas. Można powiedzieć, są w naszym ręku. Prawdziwy posłaniec Boży nigdy nie będzie tak robił. Zapamiętajmy to. Ten, który pochodzi od Boga, tak jak apostoł Paweł, nigdy nie będzie czegoś takiego robił. Nigdy nie będzie się zniżał do czegoś takiego. Nie będzie karał się takimi praktykami. Prawda? Będzie to obrzydliwością dla niego. Prawdziwy posłaniec Boży będzie robił wszystko, aby człowieka przyprowadzić do Jezusa Chrystusa i aby to właśnie w Jezusie Chrystusie człowiek mógł złożyć swoją ufność. Prawdziwy posłaniec Boży zawsze będzie odwracał uwagę od siebie i będzie wskazywał na krzyż, na Jezusa, jako na Pana i Zbawiciela. Prawdziwy posłaniec Boży będzie powodował, że nasze przywiązanie do Boga i do Jezusa będzie stawało się coraz większe. Będzie starał się przywiązać ludzi do Jezusa, a nie do siebie samego. Tak właśnie postępował apostoł Paweł. Wskazywał na Jezusa. Robił wszystko, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to Pan Jezus chce, abyśmy właśnie w taki sposób postępowali jako chrześcijanie. Aby nasz palec, nasza uwaga zawsze szła w jednym kierunku. Na Chrystusa. Abyśmy byli drogowskazem do Chrystusa, a nie do siebie samych, czy do naszych starań, czy uczynków. Aby Chrystus był ukształtowany w nas. Zawsze na Chrystusa. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że to jest ten miernik prawdy, Panie, że Twoje słowo jest prawdą, że Twoje słowo jest życiem, Panie. Dziękujemy Tobie, Ojcze, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało pomiędzy nami, że to jest Jezus Chrystus. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że możemy uczyć się z Twojego Słowa, Panie. I proszę Cię, żeby te rzeczy, które dzisiaj usłyszeliśmy, zapadły w nasze serce, żebyśmy je zrozumieli dla siebie samych, żebyśmy potrafili wyciągnąć z tego naukę dla siebie samych, Panie. Proszę Ciebie, Ojcze, niech to Słowo nas koryguje, niech koryguje nasze myślenie, niech koryguje nasze patrzenie, Panie. Ty najlepiej wiesz, jakie mamy potrzeby, Ojcze. Dlatego niech to Słowo będzie zbudowaniem dla nas. Być może korektą, być może zachętą, Panie. Ty wiesz najlepiej. Niech to Słowo działa w nas. Niech będzie żywe, niech działa w nas, niech przemienia nas. Abyśmy się stawali jak najbardziej podobni do Chrystusa. Aby Chrystus był ukształtowany w nas, Panie. Dzięki Ci, Ojcze. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.